Chwała i cześć niechaj będzie Panu i również za ten wieczór, który wspólnie możemy dożyć. Myśmy wspaniałe słowo już słyszeli i my na pewno krótko jeszcze się w tym zagłębimy. Najpierw chciałbym, ale jeszcze przekazać pozdrowienia z Londynu. Są zawsze dobre i złe rzeczy na świecie. Od tego momentu, kiedy to drzewo poznania dobra i zła tam w ogrodzie Eden stał, my chcemy, ale zawsze o dobrym mówić, o tym, co Bóg czyni. I kiedy ja w niedzielę zostałem przywieziony na lotnisko, i jeszcze krótko we czterech coś zjedliśmy, to ja powiedziałem, ja może wypowiedziałem tylko to, ja chciałbym, ażeby Bóg nareszcie coś nadnaturalnego uczynił. My byliśmy we czterech, jeden Amerykanin tam był, jedna dama z Holandii, jeden brat z Londynu i ja. I ja, ta pani powiedziała nagle, bracie Frank, ja nie wiem, na co ty czekasz. Ona powiedziała, ja chcę ci postawić jedno pytanie. Czy Bóg dzisiaj, w czasie tego kazania, nic nadnaturalnego nie uczynił? Na tych wszystkich, którzy to słowo słyszeli? I ja tam wtedy byłem dotknięty i uderzony. My czekamy czasem na wielkie rzeczy, które można widzieć. I właściwie mamy rację, żeby na to czekać. My czekamy, ażeby one się stały. I one się muszą stać, bo Bóg to tak obiecał i powiedział. Ale jej pytanie, to szło za mną. Czy Bóg w tym kazaniu nie działał nadnaturalnie i wielkie rzeczy nie uczynił? I tak musiałem w moim sercu po prostu powiedzieć tak. Ja musiałem pojąć i widzieć to, że to pytanie albo to, co ja chciałem wypowiedzieć, to było z jednej strony pragnieniem, głębokim pragnieniem w sercu i z drugiej strony, ale ja prawdopodobnie przeszłem obok tego, co Pan już uczynił. Nie całkiem może tak, ale nie zważam na to tak, jak to miałoby się może czynić. Jak brat Reinhold już powiedział, że ludzie, którzy tutaj przychodzą, oni idą pobłogosławieni, jadą do domu, to naprawdę tak jest. I ja to w ostatnią środę wieczorem powiedziałem, kiedy ja to świadectwo o moich odwiedzinach w Rumunii i w Czechosłowacji mówiłem o tym, jak głęboko to słowo w serca tych ludzi wpada i jakie działanie to ma. Naturalnie my przechodzimy, idziemy tutaj w górę i w dół i w doliny i na wyżynach idziemy i kto tutaj, ale przyjeżdża na odwiedziny i przyjmuje to słowo, on pozostaje wdzięczny całe swoje życie. Ja wiem, ten jeden brat, z którym ja od początku już bardzo jestem powiązany tam ze Śląska, blisko czesko-polskiej granicy i kiedy myśmy się tak spotkali, wy wiecie, jak oni to czasem również czynią, oni całują serdecznie i ja sobie pomyślałem, on ją bardzo mocno mu całował, ale można było odczuwać tą wdzięczność, ale ja czuję również i fizycznie ból. I tak on poprzestał mnie całować i patrzył na mnie i nam płynęły łzy i on jeszcze raz mnie uścisnął. I ten ból był bardzo duży, ale można widzieć, jak głęboko to słowo i to błogosławieństwo w sercu leżą. I mnie przyszła później ta myśl, którą brat Branham w tych siedmiu pieczęciach wypowiedział, ja nie wiem, która to jest, gdzie jest mówione o oleju i o winie jest mówione i tam jest napisane temu oleju i winu nie czyń żadnej szkody, zostaw je, one tych nie dotykaj. I myśmy to biblijnie rozpoznali i widzimy, co te dwie rzeczy mają za znaczenie w duchowym obszarze. Olej jest zawsze znakiem i obrazem na Ducha Świętego i wino jest jak ta atmosfera, te objawienia, które nam poprzez Ducha zostały dane. One mają działanie w nas, tam się coś dzieje i to naprawdę się tam dzieje, gdzie tylko parę razy się gdzieś głosi, może więcej niż tutaj, gdzie my zawsze i zawsze te kazania słyszymy. I pomimo to powinno to być inaczej. Nowe przezwyciężenie powinno nam przypaść w udziele za tą nieopisaną i niewysłowioną i wielką łaskę Bożą. Jeżeli my tutaj tak w świadomości głosimy to słowo i niektórzy może, kto jest krytyczny i może dobrze myśli i są ludzie, którzy mają dobre krytyczne nastawienie i również ci są, ale my możemy w tym stanie, w którym jesteśmy, nic odmienić. Tylko Bóg sam może to uczynić. I my, ale wierzymy z serca w to, że On to uczyni i Jego słowo potwierdzi. I wy wiecie, na tym religijnym rynku to wiecie, że wciąż na nowo coś nowego jest. I teraz w ostatnim czasie poprzez jeden telefonat słyszałem, że trzech mężczyzn, jeden z Ameryki, jeden z Danii, jeden z naszego kraju już dzielą kozły od owiec i że Pan już sądzi w zborze i jeden ten człowiek, on widzi w duchu, mówi, i on jest, widzi, kto jest w świetle, gdzie jest jeszcze cień i tak dalej, on już sortuje wszystko. To lepiej pozostać całkowicie suchym, ale trzeźwym. I czekać tak długo, aż Bóg ten późny deszcz daruje. Czekać tak długo, aż Duch Boży to słowo ożywi. Ja nie mogę prawie tego znieść, że w Królestwie Bożym tak wiele jest fałszywego czynione. I są jeszcze wciąż ludzie, którzy chcą być zbawieni i jeżeli ktoś przychodzi później i mówi, teraz pokazuje mi Pan to i to, to są ludzie, którzy, to są oszuści, których nic nie mogą widzieć. Żaden człowiek nie będzie ani na prawo, ani na lewo sortował. To sam Pan czyni. Żaden człowiek tego nie będzie czynił. My musimy uważać na to, ażebyśmy my wylądowali tam, gdzie chcemy chętnie być. I jeżeli to tylko z łaski, nie z jakiejś zasługi. I tak, my jesteśmy wdzięczni za wszystką tą łaskę, która nam przypadła w udziele i my możemy naprawdę powiedzieć, z Jego pełni braliśmy łaskę za łaską, łaskę, ażeby rozpoznać, łaskę, ażeby wiedzieć, co znaczy łaska, być ułaskawieni i to słowo, ażeby wierzyć, ażeby ono zostało nam objawione i pozostać trzeźwi, w wierze naprzód iść. Wszystko jest łaską. I jeżeli by to nie była łaska, to ja się mógł spytać, odważył się spytać, gdzie byśmy się znajdowali. Wszystko jest łaską. I dlatego nie potrzebuje i nie musi żaden człowiek sobie niczego nie trzymać za dobre, że on coś uczynił. Wszelka cześć i chwała i wszelkie uwielbienie należy tylko Panu. Tylko Panu samemu. I to z całego serca i z całej duszy. Ale mnie samemu naprawdę staje się coraz większe to, że Bóg wielkie rzeczy na nas uczynił. Że On nam darował przywilej, jak to, to który jest po prostu jedyny i jednorodny. I to jest łaska. Takiego przywileju nie ma nigdzie na świecie. Nie ma żadnego człowieka, który by mógł sobie coś wziąć, chyba że to jemu od Boga zostanie darowane. I również Paweł powiedział, co ja od Pana otrzymałem, to wam daję. Najpierw my musimy otrzymać i później podajemy to dalej. Jeżeli nic nie otrzymaliśmy, to i nic nie możemy dalej podać. Ale myśmy coś otrzymali, Bogu niechaj będzie dzięki. Myśmy Jego słowo otrzymali i to słowo możemy nieść i z łaski możemy dalej podawać. I to jest również łaska. I jeżeli Paweł na początku i na końcu mówi o łasce, łaska Boża niechaj będzie z wami i łaska Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami, jakkolwiek by to nie było sformułowane, zawsze jest łaska, z łaski jestem tym, czym jestem. Wy wiecie, co znaczy ułaskawienie. To jest człowiek, który przedtem był osądzony i wyrok o nim, nad nim wypowiedziany i on został ułaskawiony i ułaskawiony. On wie, o czym on mówi. On wie, za co on ma i musi być wdzięczny i dokładnie tak to jest i z nami. My wiemy, za co musimy być wdzięczni, to wiemy wszyscy. A więc brat Rus nam już potężne słowo przeczytał i ja wciąż na nowo to mówiłem. Prorok Izajasz, on wszystko mógł widzieć, jak żaden inny prorok w Starym Testamencie. On ten cały plan Bożego zbawienia w swoich 66 rozdziałach tak wyraźnie opisał, jak wszyscy inni wspólnie to prawie nie uczynili, jeżeli by się to wszystko zgromadziło. Ale wciąż na nowo, co musi być podkreślone, jest ta rzeczywistość, że nawet wiersze, które obok siebie są napisane i jeden za drugim jest napisane, że ten ostatni wiersz przed tym, przed ostatnim należy według tego wypełnienia. Tutaj w tym słowie wiele jest mówione. W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie i zachwieje się ziemia. Wokoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na nie jej przestępstwo, tak, że upadnie i już nie powstanie. Ta stara ziemia nie, ale to ta nowa ziemia, nowa ziemia. To stare przeminie i zostanie, upadnie, ale Pan uczyni coś nowego i to nie pozostanie przy tym upadku. On podniesie coś, on to podniesie, coś nowego stworzy, nowe niebo i nową ziemię uczyni, w których mieszka sprawiedliwość i tam nie będzie, Bóg nie pozostawi to, ażeby to było upadnięte, nie ta ziemia sama z siebie się podniesie, nie. On sam poprzez swoje wszechmogące słowo to powoła do istnienia. Ale my czytamy teraz ten ostatni odcinek, mianowicie wiersze 21-23. I stanie się w owym dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne w górze, a królów ziemi na ziemi. I będą zebrani razem jak więźniowie w lochu. Jedno pytanie, kiedy to będzie? kiedy się to stanie, w jaki dzień, w jakim odcinku czasu, kiedy, przed tym, po tym. My mamy dzisiaj godzinę biblijną, dzisiaj wieczorem. Kiedy, o jakim dniu mówi tutaj ten prorok? I jeżeli on mówi w ten dzień, pomału, bracie Schmidt, ja Ciebie szanuję już zawsze i miłuję Cię. Wy wiecie, musimy wiedzieć na przykład, że tutaj widzimy, że jest napisane, że to na długi czas zostaną jak więźniowie w lochu i będą zamknięci i później otrzymają swoją karę i zostaną osądzeni. Jeżeli to było po 1000 latach, to by to nie było możliwe, bo tam się czas kończy, bo tam jest koniec czasu i czas wchodzi do wieczności. I jeżeli w czasie sądu ostatecznego on się zakończy, wtedy nawet również i piekło zostanie wrzucone do jeziora ognistego. I wtedy my nic nie będziemy wiedzieli i widzieli z tego, co raz było. Nie, tak, raz dokładnie. To jest w tym odcinku przed założeniem tysiącletniego królestwa. I wy możecie to na wielu miejscach przeczytać, mianowicie Objawienie 20, gdzie ten anioł przyjdzie i diabła weźmie i go zwiąże i zrzuci w dół. Objawienie 20 rozdział, wiersz pierwszy. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat i wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył na nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.
Danach muss er auf eine kurze Zeit noch einmal freigelassen werden. Seht ihr?
Widzicie? W tym odcinku czasu szatan wtedy i całe jego wojsko, oni zostaną wszyscy wrzuceni do otchłani, ale po tym 1000 latach jeszcze krótko, na krótko zostaną wypuszczeni, bo tam musi jeszcze raz być zło uczynione i Bóg nie może nic złego uczynić, a więc on musi to zadanie szatanowi przekazać, bo on najlepiej to umie i jest na to przeznaczony. I więc teraz chcielibyśmy przeczytać ten 22 wiersz jeszcze raz u Izajasza 24. I będą zebrani razem jak więźniowie w lochu i będą zamknięci w więzieniu i po wielu dniach będą ukarani. Ten długi czas to jest właśnie ten odcinek czasu tysiącletniego królestwa, ale w wierszu 23 jest napisane, w wierszu 23, słuchajcie, co tu jest napisane. I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan zastępów będzie królem na górze Syjon, w Jeruzalemie.
Auf dem Berge Zion und in Jerusalem und angesichts seiner Eltern.
I przed ich starszymi będzie chwała. Wy widzicie tutaj więc to powiązanie tego wszystkiego. W tym momencie i w tym odcinku czasu Pan będzie jako król, rozpocznie swoje królestwo jako król, nie po 1000 latach, tylko przed tymi tysiącami lat, na ten odcinek czasu, tych tysiąc lat. I kiedy ten słońce się zaćmi i księżyc zaczerwieni, kiedy przyjdzie dzień Pana, ten wielki i ten straszny. I wy możecie to tutaj u proroka Izajasza w 13 rozdziale, już możecie to przeczytać. Izajasz, 13 rozdział, tutaj jest napisane od wiersza 6. Biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I są przerażeni, ogarniają ich kurcze i bóle, wiją się z bólu jak rodząca. Jeden na drugiego spogląda osłupiały i oblicza są rozpłomienione. Może jeszcze tylko wiersz 10. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła. Słońce zaćmi się zraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. I nawiedzę okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę i ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę. I tak dalej. Tak, to wtedy, w tym czasie się stanie, o tym Dniu Pana. Myśmy już wyjątkowo w tej ostatniej broszurze już pisaliśmy, a więc Ziemia, ona otrzyma swój sąd może na tą myśl, że Bóg to wojsko w górze weźmie jako na sąd. Większość z nich wiedzą o sądzie końcowym, nie o sądzie ludów, mianowicie przed ugruntowaniem tysiącletniego królestwa. To jest częścią biblijnego głoszenia. Wy możecie to przeczytać u proroka Izajasza w 2 rozdziale. Tutaj jest, wszystko możecie tutaj czytać, ale tutaj od wiersza pierwszego, u Izajasza 2, od 1 do 5 wiersza jest napisane. W wierszu 4 jest tutaj napisane. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Kto w wierszu 2 jest napisane, czyta, jest w dniach ostatecznych. Stanie się, że góra święta Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona. Ach, można by było pouczająco tutaj się zagłębiać w tym i to nie ma po prostu końca. Wy wiecie, w ciszy ja ze wszystkich tych, którzy coś kiedykolwiek napisali, ja Marcina Lutra najwięcej go szanuję. Nie ma nikogo, kto na ziemi tak wiele by mógł dobrze pisać, jak on pisał. On miał tylko jeden wiersz, potrzebował i on pisał strony i strony. Nie było żadnego mężczyzny, który miał taki strumień Bożej wiedzy i poznania, nie mógł tak tego wypowiedzieć. Ja powiem wam, jak to jest. Dla mi się to podoba, ale ja powiem, to ku chwale Bożej, ja w podobnej sytuacji przed krótkim czasem się przyłapałem. Nie można poprzestać, nie można poprzestać. To idzie coraz dalej i coraz dalej i coraz dalej. Można było dzień i noc pisać, dzień i noc pisać i myślę, teraz już wystarczająco napisałeś i ty nawet jeszcze troszkę nie dotknąłeś powierzchni tego trochę, co jest i nie mówiąc w ogóle o zanurzeniu się w tym i zagłębieniu się, to jest po prostu strumień, który nam przypływa, to jest źródło, nad którą nie mamy mocy, ale ten jeden ma moc nad nią. I to jest coś bardzo wspaniałego i cudownego. Czasem ja naprawdę pisałem i później ja czytam tu i tam w Piśmie Świętym i ja mówię, och, to i mi się te powiązania otwierają i idę od miejsca do Biblii, do miejsca Biblii i mógłbym jeszcze raz pytać, jeszcze raz pisać tyle, co napisałem. Ja wam gwarantuję, jeżeli ja z tym byłbym gotowy i Biblię by na nowo czytał, to mógłbym powiedzieć, Panie, ja mogę znowu pisać i nie miałoby to żadnego końca o tym, co jest, miałoby być napisane. Mnie to jest żywym świadectwem tego żywego Boga. Nasz Pan mówi, jeżeli Duch na was przyjdzie, wtedy On was będzie On będzie w was źródłem, które płynie do żywota wiecznego. I kiedy mówi, brat Branham mówi o tym źródle, w tej kazaniu dziurawy cysterny, tam nie musi być pompowane nic, tam nic nie musi być filtrowane, jakby coś tam nie było w porządku. Nie, takie źródło, ono wypływa i płynie i płynie. Tam się nie pompuje nic, to wychodzi, to wypływa samo z siebie tam. I kiedyś my śpiewamy, że wypływa źródło w Syjonie, jest napisane u proroka Joela, że z tego progu świątyni będzie źródło wypływało i ono coraz głębsze było, coraz głębsze i ta woda coraz wyższa była i coraz wyższa do kostek, do kolan, do pasa i później jeszcze wyżej i że można było w tym płynąć. Ja myślę, że Bóg nas tak poprowadził i to poszło o usprawiedliwieniu. To się bardzo płytko zaczynało i coraz głębiej to idzie i coraz głębiej jesteśmy w tym. I my osiągnęliśmy teraz czas, w którym my naprawdę możemy teraz płynąć w tym oceanie Bożym, w tym strumieniu Bożym. I my śpiewamy w tej pieśni, gdziekolwiek ten strumień się wylewa, tam raduje się i śpiewa serce. I przejdźmy z powrotem do tego słowa. Tutaj Bóg się rozliczy ze wszystkimi, z tym wojskiem, które jest w górze i z ludźmi na ziemi. Ja przeczytam to słowo jeszcze, które do tego należy i nie będę się w tym teraz zagłębiał. Ono jest napisane u Mateusza 24. Ludzie to zawsze na ostatni sąd mówili, że to jest, ale to jest naprawdę powiązane z tym słowem, któreśmy już czytali. Ja muszę to tylko widzieć, bo ja po prostu często Biblię zmieniam niemiecką i angielską. U Mateusza 25 to jest 31 wiersz. I pomyślcie tutaj o Izajaszu 2, co tam czytaliśmy. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jeden od drugiego, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy A i wtedy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale. To nie jest sąd końcowy, nie zmartwychwstanie martwych. Tutaj nigdzie o tym nie jest mówione. I trzeba w tym również bardzo dokładnie ten tekst czytać. Ja nie wiem teraz, jakie to, co to było, ale prawdopodobnie na tym albo na przedostatniej, przedostatniej podróży to było jedno małe słowo, tą różnicę uczyniło i dokonało. Co jako rezultat było właściwe albo przewrotne. Ja teraz nie mam tego tak w myślach, to może jeszcze mi się przypomni. A więc tutaj jest napisane, wszystkie, a gdy przyjdzie, wszystkie narody będą przed nim zgromadzone i tutaj jest nic, tu jest o zmartwychwstaniu, o sądzie ostatecznym w ogóle nie jest mówione tutaj. Tutaj nie ma nawet słowa sędzia, tylko to jest król. Wiersz 34. I wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Kiedy to jest królestwo? Kiedy Pan jako król na ziemi będzie królował? Kiedy On jako król będzie tutaj królował i rządził? 1000 lat. Amen, amen. To nie jest inaczej. I do tego byłoby całkowicie dużo, wiele miejsc jeszcze. Objawienie 11, wiersz 15. Prawdopodobnie, ale my chcemy, nie chcemy się w tym tak zagłębiać pouczająco dzisiaj w tym. My mamy godzinę biblijną, mamy godzinę modlitewną, my się ale radujemy z każdego drogiego i świętego Słowa Bożego. I to jest, może jeszcze na to możemy zważać, że my w tym czasie już nie będziemy tutaj, ażeby to wszystko czynić i przeżywać. Jeżeli u Izajasza 25 dalej czytacie i to z objawieniem 19 w tymi ostatnimi wierszami porównacie, to będziecie widzieli, co tam jest napisane, o czym tutaj jest mówione. I u Izajasza 25, wiersz 6. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Widzicie, o co tutaj chodzi? On się objawi jako ten, którym on jest. I każdy język wyzna, że On jest Panem i każde kolano się ugnie. Kiedy dalej czytacie? W wierszu 9 jest napisane i będą mówić w owym dniu: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Nim, z Jego zbawienia. Lud izraelski, on nie oczekiwał żadnego tego, który by ich wyratował, który będzie ukrzyżowany i bity i męczony, ten, który będzie opluwany, takiego kogoś, kto ich ma wyratować, nie oczekiwali. Oni oczekiwali tego, który ich będzie wyratuje, który wszystkich nieprzyjaciół zniszczy i jego prawica będzie zwycięstwo odniesie i pomoże ludowi to ku zwycięstwu. I w ten dzień oni dożyją tego dosłownie, tego, że Bóg walczy za swój lud i że nieprzyjaciele zostaną zniszczeni, mianowicie wszelką mocą, i on się nie będzie ani podnosił nad nimi. U proroka Ezechiela możecie przeczytać w 38 rozdziale, u Ezechiela 38, 22 wiersz. Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi, spuszczę na niego i jego chówce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewnym deszczem i grad, ogień i siarkę. I tak okażę moją wielkość i moją świętość i objawię się na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Pan. Amen. Jaki dzień to będzie? Ja objawienie 19 już wymieniłem. Ja chciałbym te ostatnie wiersze przeczytać. I wy będziecie widzieli, że tutaj się o to samo zdarzenie chodzi. Jest objawienie 19, rozdział 17 wiersz. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.
Von Freien und Sklaven, von Kleinen und Großen. Habt ihr alle mitgelesen?
Czy czytaliście to wszyscy razem? To będzie, to właściwie my od wiersza 11 byśmy musieli czytać, że Pan wtedy, kiedy jako ten wierny i ten prawdziwy przyjdzie z góry i on przyjdzie i będzie tą... Wiersz 15, ja przeczytam jeszcze raz, wiersz 15 i 16. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną, i on sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Widzicie, on jest królem królów, Pan panów i Pan zastępów, i wszystko we wspaniałym i cudownym i powiązaniu jest to. Ale co ja jeszcze chciałem powiedzieć, jest napisane na końcu rozdziału 26 proroka Jezajasza, tutaj jest napisane tak, i również tu trzeba by było znowu przedtem czytać, co jest przedtem napisane, może wiersz 19 jeszcze, proszę, przeczytamy tutaj. Tak, wy możecie, ja przeczytam wiersz 20. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Wy wiecie, Bóg będzie miał sąd gniewu nad tą ziemią, będzie trzymał. I Paweł pisze do Tesaloniczan i dzisiaj do nas. Wy, mili bracia, wy nie jesteście przeznaczeni na sąd, tylko na to, ażebyście otrzymali zbawienie. Jeżeli to tak widzimy, można je było pisać i można je było mówić i mówić. Od rozdziału do rozdziału można je było iść. Można było ze Starego do Nowego Testamentu, ze Starego do Nowego. I można tylko jedno powiedzieć. Panie, jak wielkimś Ty, jak Ty wszystkich Twoich sług i proroków tak zainspirowałeś i jak Ty się im objawiłeś i Twoje słowo w ich serca położyłeś i w ich usta włożyłeś. Tutaj jeszcze raz, rozdział 26, aż do końca, od wiersza 20. Wejdź więc, ludu mój, nikt więcej. Wejdź więc, ludu, mój ludu, nie ci niewierzący. Oni będą wołali do skał i do gór, padnijcie na nas i schowajcie nas przed gniewem tego, który na tronie siedzi. I tutaj jest napisane, jak brat Rus to czytał, że ziemia będzie zniszczona i ona jest jak pijany, się chwieje i waha i upadnie i nie powstanie już więcej. Tutaj czytamy, wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Aż przeminie sąd gniewu, bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi i za ich winę. Tak, tam było napisane, ja te wojska wezmę i na sąd i tych królów na ziemi będę sądził i ten sam tekst. Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Ja myślę tutaj o objawieniu. Cała krew tych wszystkich, którzy byli mordowani, była znaleziona w tym mieście, które nad królami tego świata czuwa i włada. Ale wszystko, Pan wszystko na światło wyniesie i nic nie będzie schowane, nic nie będzie w ciemności i w skrytości. Wszystko zostanie objawione i na jaw wyniesione. W rozdziale 24 albo w 13 czytaliśmy o bólach porodowych. Wy moglibyście tutaj również w tym przeczytać jeszcze w tym rozdziale. Chcielibyśmy to wszystko streścić razem. Bóg ma plan ze zborem. Ten czas z Izraelem swój i czas łaski jeszcze jest. I ludzie, którzy swoje objawienie dla Pana podejmują decyzję, oni mogą jeszcze wciąż to uczynić. Jeszcze jest to wołanie skierowane, ale kiedy ten czas łaski się przeminie, kiedy czas łaski przeminie, wtedy jest za późno. Kiedy się mnie ktoś spytał, bracie Frank, czy mogę jeszcze po tym, kiedy Pan przyszedł, mogę być zbawiony? Ja powiedziałem, na Twoim miejscu bym się teraz dał wyratować, a nie jakiejś szansy szukać i próbować. Nie, nawet jeżeli by to było możliwe, ale to jest niemożliwe. Czas łaski z tym momentem się kończy dla pogan w tym momencie, kiedy będzie miało miejsce zachwycenie. Kto jest zbawiony, jest zbawiony. Kto jest zgubiony, jest zgubiony. I są ludzie, którzy mówią, objawienie 7, ono się powołuje na tę wielką trzodę, która to słowo 100 jest podkreślane, które wychodzi z wielkiego ucisku. I to słowo tam również jest w innych przetłumaczeniach, tego nie ma, wychodzi z wielkiego przebaczenia, z wielkiego ucisku przychodzi, ale to nie ma teraz żadnej roli. Ale tutaj jest ta myśl im bliska, że to chodzi tutaj o ludzi, którzy po zachwyceniu stali się wierzący. To jest niemożliwe. Nawet jeżeli by przy tym chodziło o ludzi, którzy są wierzący, to wtedy oni muszą, ale przedtem być wierzącymi i w tym czasie ucisku oni muszą się ostać w tej wierze, ażeby z Panem do tysiącletniego królestwa wejść. Jeżeli by tak było, powiedzmy, że ta wielka trzoda, która tam jest w Objawieniu 7 i wiecie dokładnie, my na tym miejscu w ogóle nie byliśmy dogmatyczni i nie będziemy również. My nigdy tutaj z przodu nie staniemy i powiemy, to jest tak i to jest ultimatum i wszystko inne jest niewłaściwe. Jeżeli by tak było, że ta wielka trzoda z Objawienia 7, że ona przez ten wielki ucisk musi iść, nawet jeżeli to są ci odkupieni, którzy nie byli gotowi z Mateuszem 25 wypowiedzieć, trzeba by to było, jeżeli to jest tych pięć głupich panien, które szły naprzeciw Pana, ale one nie wystarczyło, ażeby one przyszły na wesele, ale one były wyratowane i wierzące, ale musiały wyjść poprzez ucisk. Jedno jest pewne, tutaj chodzi o ludzi, którzy przed tysiącletnim królestwem muszą egzystować. Stuprocentowo, ja wam to powiem. Ja wam powiem też, dlaczego to tak jest. Bo jeżeli już takie wytłumaczenie się czyni, które już w tym momencie bardzo wielką wagę ma, to trzeba by było to nie pozostać komuś winien, dlaczego to się tak mówi i udowodnić to. Objawienie 7, te ostatnie dwa wiersze. Wiersz 16 i 17. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Ja jeszcze jeden wiersz chciałbym przeczytać, który miałbym przedtem przeczytać. Czy my to samo nie czytaliśmy w Objawieniu u Izajasza? Nie czytaliśmy tego? 25 rozdział, tam jest napisane: Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi. I Bóg wszelką łzę z ich oczu otrze. I u Izajasza 25 jest napisane wyraźnie. To jest zdarzenie, które przed tysiącletnim królestwem się dzieje. I co ja chciałem jeszcze przeczytać tutaj? Było w Objawieniu 7, ten wiersz 15 właściwie chciałem przeczytać też. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy, w świątyni Jego wieczność, nie ma dnia i nocy. To jest właśnie ten, tam jest się czas kończy po tysiącletnim królestwie, a więc tam jest koniec czas, koniec tego czasu. I tutaj jest napisane, dlatego są przed tronem Bożym i służą we dnie i w nocy. To wtedy musi być jeszcze dzień i noc, a więc tam jest jeszcze czas. I w tym tysiącletnim królestwie jeszcze jest czas. I później czas się tam przechodzi do wieczności. Jak już zostało powiedziane, obojętnie o jaką trzodę się, o jakich ludzi tutaj chodzi, to są ci ludzie, którzy w tym czasie tysiącletniego królestwa stoją Jemu do dyspozycji, Jemu służą i wokół Niego są. I jeżeli to jest oblubienica, ładnie, jeżeli by to ci, którzy nie zdołali być w oblubienicy i nie zdołali tego i musieli iść przez ten ucisk, to niechaj by oni byli. Z tego się również byśmy radowali. Tak, proszę. Tak. Ale to ja wiem, co ty myślisz. To będzie tylko tych 144 tysiącach. Tylko oni zmartwychwstaną. To zmartwychwstanie, ono jest tylko dla tych 144 tysięcy, które przed początkiem tysiącletniego królestwa, oni, objawienie 20, to jest wiersz 4 i jeszcze u proroka Izajasza może być to przeczytane. To są ci ludzie, którzy w Jeruzalemie są zapisani w niebie. Tam jest wielka różnica między oblubienicą z narodów i języków i między ludem izraelskim. Ja przeczytam szybko teraz dwa odcinki i Izajasza 4 rozdział, wiersz 3. I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym. Każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie. Ten, który jest zapisany w Jeruzalemie jako do życia, który jest na to przeznaczony, ażeby w tym czasie być w Jeruzalemie. I to są Żydzi i nie poganie, nieprawda? I można było przejść do proroka Daniela i tak dalej można było iść. Ale tutaj jeszcze, tutaj teraz my na pewno z czasem się nie uporamy dzisiaj, ale my będziemy wspólnie się modlić zaraz. Tutaj w objawieniu 20 jest bezpośrednio przed rozpoczęciem tysiącletniego królestwa, te pierwsze trzy wiersze czytaliśmy, szatan będzie związany i wrzucony w otchłań i tak dalej, żeby on ludów nie zwodził. I w wierszu 4 jest napisane, i widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widzicie? Widzicie, to jeszcze nie jest czas końca sądu ostatecznego. Wiersz 11 jest tutaj. W wierszu 11. I widziałem wielki biały tron. Nie dużo tronów, tylko jeden biały tron widziałem. W wierszu 11 w objawieniu 20. I który na nim siedział. I widziałem wielki biały tron. I tego, który na nim siedział, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo. I miejsca dla nich nie było. I tak dalej. Ale tutaj w wierszu 4 jest napisane, i widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Tu jest liczba mnoga. Jezus powiedział do 12 apostołów, wy będziecie tych 12 rodów izraelskich będziecie sądzili. My trzeba było teraz to mieć wszystko pod ręką, tak, ale ja widziałem tutaj, usiedli na nich trony, które dano im prawo sądu, dano im. I czy nie jest to w liście do Koryntian napisane, że ci święci będą świat sądzić? Jest tak, czy nie jest tak? Amen. Ci święci będą świat osądzać, sądzić. Widziałem też duszę tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. A więc ci ludzie, oni znowu zostali ożywieni, ale przedtem te dusze tych, którzy z powodu Słowa Bożego zostali zniszczeni, zabici, to są Żydzi. Tych 144 tysiące to jest, o których w piątej pieczęci jest napisane, że oni już, że ci, którzy przed nimi szli, oni czekają tak długo, aż wasi współbracia z wami zostaną tak zasmakują śmierci jak i wy i wtedy będzie ta liczba pełna i ta jest wszystko uporządkowane doskonale. I ważne jest to, ażeby to uporządkować, a jak to jest niezbędne. Są mniej więcej teraz trzy rzeczy, na które musimy zważać. To jest raz oblubienica i później tych, ci ludzie, którzy nie należeli do oblubienicy, ale wierzyli i później tych 144 tysiące, a więc to trzeba tak, to słowo Pisma właściwie uporządkować, jeżeli się widzi te dusze pod ołtarzem, to są Żydzi, którzy byli mordowani, zamordowani, a więc to są te różnice tutaj. I teraz ja nie wiem, czy my dzisiaj wieczorem przynieśliśmy do tego tematu światła, albo czy jeszcze są otwarte pytania, ale my mamy nadzieję, że to nie jest ostatni raz, że my dzisiaj tutaj jesteśmy zgromadzeni, tak, tylko że my wciąż na nowo możemy się zgromadzić, ażeby to słowo Pana słyszeć. Komu to słowo Boże jest kosztowne? Moi mili, obojętnie o jakim temacie by się nie mówiło, Duch Boży, On działa na naszych sercach i w naszych sercach i my się radujemy z każdego serca, my się nie radujemy z tego, że raz będzie sąd trzymany, tylko my się radujemy z Bogiem, ze Słowa Bożego i my się radujemy z tego, że Bóg na końcu będzie, że wszyscy nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek Jego nóg i On jako Król będzie królował i my z Nim. Nawet Ziemia, i najpierw będzie miało miejsce zachwycenie i później Ziemia będzie zniszczona i będzie się chwiała i później przyjdzie odnowienie i po tym tysiącu latach całkowicie nowe niebo i nowa Ziemia zostaną uczynione. Nie tylko odnowienie, tylko nowe niebo i nowa Ziemia. Wywyższony i czczony, niechaj było imię Pana, który nam darował znaleźć tą łaskę przed Jego świętym obliczem. Niechaj by się zaczerwieniło księżyc i słońce zaciemniło. My będziemy u Pana i On będzie światłością. Tam już nie trzeba słońca. Nie będzie słońce potrzebne. On będzie jako światło tam świecił. On będzie nad nami i my będziemy z Nim. Wywyższony i czczony niechaj by było Jego święte imię. Amen.